Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami teraz i na wieki. Amen. Słowo Boże, które jest podstawą dzisiejszego kazania, czytam wyjęte z listu świętego Pawła do Rzymian z 11 rozdziału od 25 wiersza. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Łaskawy Święty Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy Cię, abyś Ty do nas mówił. Abyśmy to słowo mogli przyjąć, abyśmy to słowo mogli zastosować w naszym życiu. Powierzamy się Tobie, łaskawy Święty Boże, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy, posłuchajcie pewnej historii. Był pewien ojciec i miał dwóch synów. Ci synowie nie byli ani posłuszni, ani dobrzy, byli zbuntowani. Nie chcieli mieć zbyt wiele wspólnego z tym ojcem. Ojciec zastanawiał się, co zrobić z tym, co ma najlepsze. Co zrobić ze swoim majątkiem. Czy powinien przekazać go tym zbuntowanym synom. Logika wskazywałaby, że raczej nie. Ale on pomyślał, może to ich zastanowi. Może ta miłość, którą im okaże, zostanie przyjęta oni i zrozumieją swoje złe zachowanie. Zrozumieją moją miłość. Ci synowie otrzymali ten majątek, został podzielony. Jeden dostał dom piękny z wszystkim, co w środku. Drugi dostał majątek, który był na kontach. No i zamiast wdzięczności, zamiast takiego serca przepełnionego miłością do ojca, oni się zaczęli kłócić ze sobą. I jeden mówi, ja jestem lepszy, bo otrzymałem dom. Ja jestem lepszy, zasłużyłem, popatrz, jak ja jestem super. I zaczął wręcz pogardzać tym drugim synem. Nie tylko nie było jakiejś miłości do ojca, ale była wzgarda względem tego drugiego. I to samo ten drugi. Mówi, ja jestem lepszy. To ja dostałem te pieniądze, na które mój ojciec całe życie pracował. I znowu wzgarda. Kochani, przyznam się, że stworzyłem tą historię. Ale kiedy myślałem o dziejach w ogóle narodu wybranego, kiedy myślałem o historii ludu Bożego, to pomyślałem, że są pewne analogie. Bo każdy, bez względu na to, czy należy do narodu wybranego, czy nie zasłużył na Bożą miłość. Każdy z nas jest tą osobą, która się względem Boga zbuntowała. A jednak Bóg okazał miłosierdzie. Bóg wybrał swój naród. Bóg wybrał Izraela. Nie dlatego, że ten lud był taki wspaniały, że był taki pokorny, że dlatego, że był jakiś wielki, że to Pan teraz wybrał taki wspaniały lud. Nie. To był ten najmniejszy lud. To lud, który Pan Bóg wybrał. I jak czytaliśmy w tej historii, jak czytaliśmy w drugiej Mojżeszowej, co tam były za słowa? A teraz, jeśli będziecie pilnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przykazania, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. I to jest ta obietnica, którą Pan Bóg dał Izraelitom. Bóg wybrał ten naród, nosił go na swoich ramionach, błogosławił, ale nie tylko po to, żeby on był sam dla siebie błogosławieństwem. Naród miał być błogosławieństwem dla innych. A jednak wielu Izraelitów odrzuciło Chrystusa. Wielu. Ale tak naprawdę dlaczego mamy Nowy Testament? Kto spisał Nowy Testament? Dlaczego w ogóle Kościół? Kto był kim byli ci pierwsi misjonarze, którzy zanieśli Ewangelię? Kim był apostoł Paweł? Czy cały naród izraelski wzgardził Chrystusem? Część. Wielu odrzuciło Chrystusa. Jak zobaczymy sobie nadzieje apostolskie, jest taki moment, kiedy apostoł Paweł był w Antiochii Pizydyjskiej i przeczytam fragmencik. Wtedy Paweł z Barnabą odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw, a mówił do Żydów, miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Ludzie, Żydzi odrzucili Ewangelię. Tam w Antiochii Pizydyjskiej wzgardzili tą Ewangelią. Pan Bóg posłał, otworzył nowe drzwi. Słuchajcie, Ewangelia była czymś tak wspaniałym i jest czymś tak wspaniałym, że nie można jej zamknąć. Jeśli jedne drzwi są zamknięte, to Pan Bóg otwiera inne drzwi. To jest coś drogocennego. To jest coś wspaniałego. I Pan Bóg otworzył drzwi serca pogan. I poganie przyjęli Chrystusa z wielką radością. Ale tak jak u Żydów, wielu Żydów wpadło w pewną pychę. I może dlatego właśnie wzgardzili Chrystusa, bo myśleli, my jesteśmy lepsi. My jesteśmy lepsi od pogan. Byli narodem wybranym. Ale czy dlatego, że byli tacy cudowni? No nie. Tu chodziło o Bożą łaskę, Boże miłosierdzie. I oni powinni być pełni wdzięczności względem Pana Boga. Ale zaczęli pokładać ufność w sobie samym. W tym, może w tym wybraniu. może w rzeczach, których właśnie nie powinni pokładać. Zamiast w Boże miłosierdzie zaczęli pokładać ufność w samym sobie i dlatego odrzucili Boże zbawienie. I Ewangelia poszła do pogan. I kochani, niestety może dzieje się tak, jak w tej historii, którą na początku opowiedziałem. Dostaliśmy jako ludzie, którzy nasi przodkowie nie byli Izraelitami. Nasi przodkowie hen byli poganami. Ale jednocześnie otrzymaliśmy Ewangelię i czasami przypominamy jednego z tych braci. Zaczynamy też wpadać w jakąś taką pychę. Może chodzimy już z długi czas z Panem Bogiem i może w naszych sercach pojawić się pycha, bo doświadczamy różnych rzeczy z Panem Bogiem, bo doświadczamy może Bożych cudów w naszym życiu. I zamiast dziękować Panu Bogu, zamiast być skupionym na tym Bożym miłosierdziu i chwalić Go za to, to w naszych sercach pojawia się pycha. Zastanówmy się nad tym. Przypadkiem, czy tak nie jest? Na czym polegamy? Czy przypadkiem ziarenka jakiejś pychy z powodu tego, że chodzimy z Bogiem i że przyjęliśmy Ewangelii, nie ma w naszym sercu? Bo to może być niebezpieczne. Kochani, chwała Panu Bogu, że tę Ewangelię przyjęliśmy. Ale tak jak ten jeden brat wzgardził tym drugim, czy przypadkiem wśród chrześcijan nie ma czegoś takiego, takiej jakiejś niechęci? Może nie w naszym zborze, ale wiemy, że wielu chrześcijan żywi taką niechęć do Żydów. I czasami przychodzą do nas świadkowie Jehowy i też nam mówią, no popatrzcie się, Bóg odrzucił Izraelitów. No Bóg nie odrzucił, Bóg jest wierny. Oni odrzucili w jakim stopniu. Ale to nie znaczy, że na zawsze. To nie znaczy, że my mamy wpadać w pychę, bo jesteśmy lepsi, bo oni nie przyjęli, a my przyjęliśmy. Kochani, powinniśmy się modlić o ten naród. Błogosławić ten naród wybrany. Nie powinno być żadnego ziarna nienawiści. Niektórzy mówią, Żydzi to ci, którzy zabili Chrystusa. Tak naprawdę Pan Jezus umarł za nasze grzechy, za moje i Twoje. No dobrze. I Pan Bóg w jakim stopniu zamknął, czy też tutaj otworzył drzwi dla Ewangelii wśród pogan? Niektórzy, wielu Izraelitów odrzuciło Chrystusa. A jednak Bóg ma to wszystko jest w Bożym planie. I tutaj apostoł Paweł w tym tekście mówi o tym planie. Mówi, że to nie jest tak na zawsze. Że to nie jest tak, że Izrael na zawsze już odrzucił Chrystusa. To jest po to, żeby poganie mogli wejść. Ale przyjdzie taki czas, kiedy Izrael nawróci się i przyjmie Ewangelię. I o to się możemy i powinniśmy modlić, kochani. Czego ten tekst może mnie uczyć? Zastanówmy się, czy nie ma tej pychy w naszym sercu. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, zastanówmy się, czy przypadkiem nie jesteśmy w jakim stopniu jak Żydzi, którzy odrzucili Chrystusa. Czy przypadkiem, możecie powiedzieć, no my przyjęliśmy Chrystusa, ale czy On jest dla nas tym naprawdę tym największym skarbem? Tym, którego pragniemy, którego szukamy? Czy możemy powiedzieć, dla mnie Chrystus jest wszystkim? Ja chcę całe swoje życie Mu oddać. Ja chcę dla Niego żyć. On jest moją rozkoszą. On jest moim Panem. Czy jest to ciągle, czy przypadkiem nasze oczy się nie zwróciły na coś innego, bo to też jest, może być częściowe odrzucenie. Czy jesteśmy we właściwym miejscu? Czy nasze oczy są zwrócone w stronę Chrystusa? I czy pragniemy Go ponad wszystko? Czy jest w nas głód, aby Chrystusa było w nas coraz więcej? Czy chcemy, aby każda dziedzina w naszym życiu była poddana Jezusowi? Każda. Czy też w jakiś stopniu odrzucamy Chrystusa? Kolejna rzecz to historia. Jak zobaczymy na historię i tutaj też ten tekst, to widzimy Boga, suwerennego Boga i Pana historii. Nie wiem, jak wiele wiecie o państwie Izrael, ale powstanie państwa Izrael to jest niesamowity Boży cud. 2000 lat nie było państwa Izrael na mapie. Dzisiaj jest. I w ten sposób wypełniły się Boże obietnice. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę Cię. Do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. I kochani, to się już spełniło. I wierzę, że spełnią się inne obietnice. Że naród wybrany przyjmie Chrystusa. Że Izrael przyjmie, że wielu Żydów przyjmie Chrystusa jako Zbawiciela. No właśnie, nie wiem, jaka jest wasza wiedza, jeśli chodzi o powstanie tego narodu. Może warto to tak uzupełnić. Ja dzisiaj kilka rzeczy chciałem ku zachęcie, żeby pokazać, że Bóg jest wszechmogącym Panem i to, że jest Bogiem, który dotrzymuje słowa. Zachęcam do przestudiowania tej historii, ale jeśli chodzi o powstanie nowożytnego państwa Izrael, to mówi się o czterech cudach. Cudach, które Bóg dziś współcześnie niesamowicie w takiej historycznej, politycznej skali wypełnił. I chciałem tutaj kilka słów takiego profesora Lepida, żydowskiego historyka i teologa, przytoczyć. Mówi o tych czterech cudach. Pierwszym cudem było to, że Żydzi zebrali się i zostali zebrani i mieszkali w 121 krajach. 121 krajów. Mówili 70 językami. Kiedy ci, którzy tworzyli to państwo, zastanawiali się, jakim językiem powinni mówić, jakim właśnie. Na początku wieku nikt nie mówił po hebrajsku. To był martwy język. Ale stwierdzili, to jest nasz język. I kiedy lingwiści mówili, to jest niemożliwe, żeby martwy język stał się żywy, a jednocześnie Bóg to sprawił. Bóg dokonał tego cudu. I profesor pisze, w rezultacie mamy dziś pokolenie młodych Izraelczyków, którzy nie tylko myślą i mówią po hebrajsku, ale także piszą na naszych uniwersytetach prace naukowe z zakresu agronomii, historii, paleontologii i wielu innych dziedzin współczesnej nauki. Wskrzeszenie języka. Drugi cud to wskrzeszenie i tego, co było martwe, ta ziemia. Rolnictwo. Kochani, Żydzi, wiecie, jakiego zawodu nie wykonywali między innymi? No byli kupcami, rzemieślnikami, zajmowali się przemysłem, ale nie byli rolnikami. I teraz, kiedy mieli się udać do Izraela, to było pytanie, no kto tam będzie tą ziemię obrabiał, jeśli oni nie mają doświadczenia? Ale i tu Pan Bóg pobłogosławił. I znowu naukowcy mówili, to jest niemożliwe, żeby ludzie, którzy mieszkali gdzieś tam w mieście, którzy nie mieli doświadczenia, teraz wrócili i zajęli się uprawą ziemi. A Pan Bóg Pan Bóg sprawił, że to było możliwe. I dzisiaj ziemia Izrael wydaje owoc i są ludzie, którzy pracują. Kolejna rzecz to jest jedność, przynajmniej o której tutaj profesor pisał. Kochani, 121 krajów, 70 języków. Naukowcy, kiedy myśleli o tym, czy jest możliwa w ogóle jedność, to mówili, nie ma szans. To musi potrwać jakieś 200 lat, żeby ten naród mógł się scalić. I taka była ocena naukowców. Ale kiedy po kilku latach wrócili ci sami naukowcy do Izraela i kiedy zaczęli badać, jak żyją Izraelici, stwierdzili, to jest jeden naród. I znowu Pan Bóg dokonał cudu. I kolejny cud, ten czwarty, to są te wojny. Nikt nie chce, żeby było wojen, ale kochani, te wojny są. Jakie były dzieje powstania tego państwa? 48 rok. Tak? Wszyscy się spodziewali, że po kilku tygodniach tego państwa nie będzie na mapie. Bo wokół Izraelici są otoczeni przez wrogów. I to jest tak, jakby małe państewko Luksemburg było otoczone przez inne państwa, jest, tak? I wrogie państwa. I wszyscy chcą zniszczyć. Skala i proporcje wrogów do Izraelitów 1 do 40. Na jednego Izraelitę przypadało 40 wrogów. I to było niemożliwe, żeby to państwo tam się ostało. Ale to państwo się ostało. I kochani, ja nie będę oceniał Żydów, bo to, że to państwo jest teraz, to jest Boża łaska. Ale to jest też takie spełnienie jednej z tych obietnic względem tego narodu. Myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy się o nich modlić. Powinniśmy się modlić o naród wybrany. W naszych sercach nie powinniśmy żywić jakiejś nienawiści, niechęci, ale powinniśmy się modlić. I to nas uczy jeszcze jednej rzeczy, że Bóg jest suwerenny, ale jest też wierny. Jeśli coś obiecuje, to i słowa dotrzymuje. I tak jest, kochani, w naszym życiu też. I na tej Bożej wierności, na tej Bożej mocy my możemy swoje życie budować. I za to dziękujmy. Za to, jakiego mamy wspaniałego, cudownego Boga. Amen. Módlmy się. Łaskawy, święty Boże, dziękujemy Ci za Twoje obietnice. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas niegodnych przyjąłeś. I dziś możemy tutaj razem się modlić i dziękować Ci za Twoje miłosierdzie, za Twoją łaskę. Panie, prosimy Cię, aby w naszych sercach nie było takiego ziarna pychy, myślenia, że jesteśmy kimś niezwykłym, bo przyjęliśmy Ewangelię. Żebyśmy przypadkiem nie byli zamknięci dla tych, którzy tej Ewangelii nie przyjęli. Prosimy Cię, Panie, abyśmy o nich myśleli, abyśmy byli też kościołem misyjnym, który rzeczywiście idzie, jest w drodze i niesie Ewangelię. Prosimy Cię o Twój naród wybrany, o Izraela. Błagamy Cię, Panie, abyś Ty dotykał się Izraelitów. Ty wiesz, jaka jest historia, jaka jest, Panie, sytuacja polityczna. Prosimy Cię o ten naród. Dziękujemy Ci za wszystkie cuda, o których możemy czytać, które możemy poznawać i które miały miejsce w Biblii, ale również o tych, które miały miejsce i mają miejsce we współczesnej historii. Prosimy Cię o Izraelitów, aby oni również przyjęli Ciebie jako Pana, aby przyjęli Jezu Chryste, Ciebie jako Zbawiciela. Błagamy Cię o to. Powierzamy Ci naszą parafię, nasz Kościół. Prosimy Cię, abyś Ty dotykał się naszych serc. Prosimy Cię o wszystkich chorych, o wszystkich tych, którzy się źle mają. Panie, prosimy Cię o tych, którzy cierpią ze względu na koronawirus. Prosimy Cię o ochronę również. Błagamy Cię, Duchu Święty, abyś Ty pomagał, abyś Ty ochraniał, ale też aby w naszych sercach przede wszystkim był taka bojaźń przed Tobą, Panie, i miłość do Ciebie. Pragnienie, aby Ciebie było więcej w naszym życiu. O to Cię prosimy, łaskawy, żywy Boże. Prosimy Cię o nasze dzieci, o nasze rodziny. Prosimy Cię, abyś Ty dotykał się. Abyśmy mogli się jako parafia tutaj rozwijać, ale przede wszystkim, Panie, nie dla samego rozwoju, ale po to, żeby jak najwięcej ludzi mogło przyjąć Ciebie i wzrastać w Tobie. A to wszystko powierzamy Tobie, nasz łaskawy Królu. I modlimy się jeszcze, Panie, też o nasz naród, o nasz kraj. Błagamy Cię, abyśmy my przypadkiem nie odrzucili Ciebie. Prosimy Cię o naszych rodaków, o tych też, którzy sprawują rządy. Błagamy Cię o mądrość. Powierzamy Ci to wszystko, co jest w naszych sercach. I Ty znasz, Panie, i Ty wiesz. Powierzamy Ci, Panie, księdza proboszcza. Daj mu teraz taki dobry czas też, jego rodzinie, jego bliskim. Powierzamy Ci diakonat, wszystkich ludzi, którzy w domu opieki przebywają. To wszystko, Panie, składamy w Twoje ręce, ufając, że Ty błogosławisz. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.